w nowych granicach powojennej Polski pozostał zaledwie niewielki skrawek archidiecezji wileńskiej, wówczas jeszcze najrozleglejszej jurysdykcji kościelnej w Europie. Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski, zmuszony przez władze radzieckie do opuszczenia Wilna, wybrał na swoją nową siedzibę Białystok. Miasto zostało zniszczone podczas działań wojennych w 70%, więc trudno było znaleźć siedzibę na kurię i seminarium, które również przeprowadziły się z Wilna. Kiedy końcem lata 1947 roku ksiądz Sopoćko przyjechał na wezwanie arcybiskupa metropolity do Białegostoku, wynajął sobie niewielkie lokum przy ulicy Złotej 5. Arcybiskup zlecił mu wykłady w seminarium duchownym. Prawdę mówiąc, było ich bardzo dużo, za dużo. Pedagogika, katechetyka, homiletyka, teologia pastoralna, historia filozofii, rosyjski i łacina. Ta wielość zajęć wynikała z tego, że kilku księży profesorów z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Wileńskiego zostało mianowanych biskupami w różnych diecezjach Polski, w związku z czym trzeba było ich zastąpić. Ksiądz Sopoćko miał opinię wymagającego. Każdy kleryk zdawał sobie sprawę z tego, że aby otrzymać od księdza profesora dobrą ocenę, trzeba przyłożyć się do nauki. W przeciwnym wypadku stawiał oceny niedostateczne. Również jako spowiednik alumnów wysoko umieszczał poprzeczkę swoim podopiecznym. Jego troskę o właściwą formację przyszłych księży dobrze ukazuje przemówienie na inauguracji roku akademickiego 1957-1958. Mówił wtedy: czasy dzisiejsze znamionuje wielkie znieprawienie i pijaństwo. Powoduje to lęk przed wysiłkiem i pesymizm. Zło powinno pobudzać do czynu. Jest to dla nas tempus agendi, czas działania. Trzeba kształtować wiedzę i cnoty. Święty Pius X zabrania święcić na kapłanów bez odpowiedniej wiedzy. Obok wiedzy kapłana winna cechować gruntowna cnota. Kapłan bez cnoty to jak młyn bez wody. Nasze seminarium nie może zapewnić wygód. Może to dobrze, bo w twardych warunkach łatwiej kształtuje się cnota, zwłaszcza męstwo, tak nam konieczne w pełnieniu kapłańskich obowiązków. Jednocześnie na sesjach profesorskich sługa Boży stawał często w obronie alumnów. Jako doświadczony kierownik duchowy wiedział doskonale, że zbytni rygoryzm zagłusza naturalne, pozytywne cechy i zamiast przemiany na lepsze człowiek myśli jedynie, jak zamaskować przed otoczeniem swoje braki. W trosce o dobrą atmosferę propagował w seminarium duchownym różne formy sportu, podobnie zresztą jak czynił to wcześniej we Wilnie. Organizował nawet specjalne wiece pod hasłem „Więcej ruchu i radości”. Wiadomo, że sport uszlachetnia wolę, rozwija cnoty i jednoczy ludzi. Wzorem wileńskim założył w seminarium koło abstynenckie. On sam nie pił żadnego alkoholu i uważał, że księża muszą być dla wiernych wzorem trzeźwości. Świadomy rozmiarów plagi pijaństwa zgodził się przyjąć funkcję wiceprzewodniczącego Białostockiego Komitetu Przeciwalkoholowego. Zadaniem komitetu było realizowanie ustawy sejmowej, która zakazywała sprzedaży alkoholu nieletnim oraz handlu wyrobami alkoholowymi w dniu wypłat, w soboty i inne dni przedświąteczne. Ksiądz Sopoćko jeździł w tym celu po całym województwie, spotykał się z ludźmi, głosił pogadanki. W krótkim czasie sprzedaż alkoholu spadła na Białostoczyźnie aż o 50%. Nie spodobało się to dyrektorowi Banku Polskiego, gdyż obniżało dochody państwowe, a władzom chodziło głównie o ukrócenie nielegalnej produkcji bimbru. W rezultacie rozwiązano Komitet Przeciwalkoholowy, a następnie utworzono nowy, już bez księdza Sopoćki. Ksiądz profesor kontynuował więc swoją działalność na płaszczyźnie kościelnej jako dyrektor archidiecezjalnego Bractwa Trzeźwości. Zasugerował arcybiskupowi Jałbrzykowskiemu powołanie trzeźwościowego zespołu misjonarzy diecezjalnych. Prowadzili oni misję w całej północno-wschodniej Polsce, od Warmii przez ziemię łomżyńską po Podlasie. Misjonarze zachęcali w kazaniach do nienadużywania alkoholu, odprawiali nabożeństwa pokutne, a na zakończenie stawiali krzyż misyjny, mający przypominać o podjętych przyrzeczeniach abstynenckich. W suplikacjach śpiewanych po sumie dodawano wezwanie: od pijaństwa, samogonu oraz mordowania nienarodzonych dzieci zachowaj nas, Panie. Wielu ludzi brało to sobie głęboko do serca. Ksiądz Sopoćko łączył zawsze umiłowanie nauki z pracą duszpasterską. Wynikało to z przekonania, o czym zresztą dużo pisał, że kapłan, udzielając sakramentów i głosząc Słowo Boże, jest szafarzem Bożego miłosierdzia. Prawdę tę przypomniał w niedzielę przewodnią 30 marca tego roku papież Benedykt XVI. Ojciec Święty mówił wtedy, że Boże miłosierdzie objawia się w sakramentach Kościoła, szczególnie w sakramencie pojednania oraz w dziełach charytatywnych. Wszystko, co Kościół mówi i czyni, objawia miłosierdzie Boga wobec człowieka, przypomniał papież. Głównym miejscem działalności duszpasterskiej księdza Sopoćki była kaplica sióstr misjonarek Świętej Rodziny przy ulicy Poleskiej. Początkowo chodził tam jedynie, żeby spowiadać zakonnice. Czasami odprawiał im msze święte i wtedy schodzili się ludzie w podeszłym wieku z okolicznych domów, bo do kościoła parafialnego był spory kawałek drogi. W porozumieniu z siostrami ksiądz Sopoćko postanowił więc poszerzyć kaplicę, co było niełatwe z powodu trudności robionych przez władze komunistyczne. Podczas robót budowlanych ksiądz profesor ubierał się w czarny fartuch i pracował razem z wynajętymi robotnikami, a miał już wtedy po 60. Poszerzenie kaplicy z 14 metrów kwadratowych do 120 metrów kwadratowych umożliwiło zorganizowanie przy niej duszpasterstwa dla okolicznych mieszkańców. Na msze święte odprawiane przez sługę Bożego przychodziło tak wiele osób, że nawet powiększony budynek okazał się wkrótce zbyt mały. Siostry misjonarki prowadziły ponadto przedszkole i katechezę. Ksiądz Sopoćko próbował tworzyć podobne ośrodki duszpasterskie w innych dzielnicach Białegostoku, oddając na ten cel własne oszczędności. Władze komunistyczne blokowały niestety jego działania. W 1959 roku nakazały nawet rozbiórkę niemal gotowej kaplicy przy zbiegu ulic Celowniczej i Kanonierskiej. Równolegle z pracą w diecezji ksiądz Sopoćko troszczył się o sprawę Bożego Miłosierdzia. Formy pobożności przekazane przez świętą Faustynę były już co prawda szeroko praktykowane, lecz on uważał za swój obowiązek doprowadzenie do ustanowienia święta w niedzielę przewodnią. Napisze w 1947 roku, mając świeżo w pamięci okrucieństwa wojny oraz jej skutki. Dziś świat cały znajduje się w największej nędzy moralnej oraz pogrąża się w niej coraz bardziej, bo nadal liczy tylko na siebie. Bóg miłosierny pragnie litować się nad ginącą ludzkością, ale nie może okazać swego miłosierdzia, dopóki świat nie zwróci się do niego z ufnością. Potrzeba tedy ginącym ludziom ufności, a do obudzenia jej może się przyczynić projektowana uroczystość miłosierdzia Bożego, czyli najmiłosierniejszego Zbawiciela. Wiadomo przecież, że rok liturgiczny z wpisanymi weń obchodami misteriów odkupienia oraz różnymi świętami pełni w Kościele rolę pedagoga. Ideę ustanowienia Święta Bożego Miłosierdzia poparli uczestnicy zjazdu Związków Zakładów Teologicznych, jak i w kwietniu 1948 roku odbył się w Krakowie. Ksiądz Sopoćko wygłosił na nim referat Kult Miłosierdzia Bożego, a kult Serca Jezusowego. Przypuszczalnie pod jego wpływem polscy teologowie postanowili skierować odpowiedni wniosek do Stolicy Apostolskiej. Idea ta miała także zwolenników wśród księży biskupów, dlatego już wcześniej została zasygnalizowana Watykańskiej Kongregacji Świętych Obrzędów przez Konferencję Episkopatu Polski. Przy okazji pobytu w Krakowie ksiądz Sopoćko zainteresował się otwarciem procesu beatyfikacyjnego siostry Faustyny Kowalskiej. Był osobiście przekonany o świętości jej życia. Ponadto docierały doń wiadomości o łaskach otrzymywanych za wstawiennictwem zakonnicy. 5 miesięcy później zwrócił się w tej sprawie razem z przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia do kardynała krakowskiego Adama Sapiechy. Zasugerowali mu, żeby nie zwlekać z gromadzeniem dokumentacji, która mogłaby być przedstawiona Rzymowi wraz z prośbą o beatyfikację siostry Faustyny.